Rozdział 5. Hejter to styl komunikacyjny. Zgodnie z ideą NVC Marshalla Rosenberga omawiamy style komunikacyjne, nie ludzi. To studzi emocje i pozwala spojrzeć z dystansem na problem i konflikt. Stosuję czasem skróty myślowe, jednak pamiętaj, że jeśli mówię o kimś hejter, szakal lub żyrafa, to opisuję sposób, w jaki się komunikuje, a nie to, jakim jest człowiekiem. A teraz czas na kilka instruktażowych przykładów, jak rozpoznać i bronić się przed hejterem. Checklista sygnały szklanego hejtera. Kim jest szklany hejter? Stereotypowy hejter jest widocznie agresywny, ma napady złości, krzyczy, pisze i mówi oficjalnie krzywdzące treści. O ile można tak powiedzieć, jest łagodniejszą wersją szklanego przemocowca. Mimo że krzyczy i się awanturuje, wiesz od razu, z kim masz do czynienia, więc możesz w porę zareagować. Szklany hejter jest dystyngowany, dyskretny. Jego intencje są ukryte pod pozorem łagodności, przyjaźni, altruizmu, wsparcia w każdej sytuacji. Jest powszechnie szanowany, poważany. Umiejętnie wykorzystuje swoją przewagę, siłę, zwierzchność, inteligencję, wiedzę o tobie. Często posługuje się wyszukanym sarkazmem, ironią, może też przejawiać cechy tzw. snobizmu intelektualnego. Wykorzystuje posiadaną wiedzę, by się wywyższyć i jednocześnie wytknąć braki w tym obszarze u innych. Swoje ofiary wybiera bardzo starannie, więc nie każdy ma szansę poznać go w tej roli. Dlatego właśnie jest szklany. Piedestał. Nadmierny, przerysowany, nienaturalny zachwyt nad twoimi kompetencjami, nadaktywne zaspokajanie twoich potrzeb, wyjątkowe traktowanie bez powodu. To pierwszy sygnał. Wszystko, co jest stosowane w nienaturalnej, wyolbrzymionej, manipulacyjnej formie z intencją uzależnienia cię od siebie, może być przemocą. Od razu powiem, że nie jest łatwo oprzeć się temu miotkowi i właśnie dlatego szklany hejter, który zna twoje potrzeby, wie, które z twoich potrzeb są w deficycie, to właśnie ofiarowuje tobie z nawiązką. Jeśli doświadczasz takiej formy aktywności, włącz lampkę i obserwuj. Nie chodzi o to, abyś była chorobliwie podejrzliwa i wszystkie formy radosnej ekspresji, np. szefa czy kolegi, uznawała jako sygnał ostrzegawczy. Dopiero łańcuch zdarzeń niebezpiecznie rozciągnięty w czasie, a więc usypiający czujność, może być podstawą do zastanowienia się. Jeśli raz na jakiś czas kolega lub szef wykrzyknie na korytarzu z radością: jesteś wielka, dzięki tobie udało się, to może rzeczywiście ma powody. Sygnał drugi, kumpelskie szeptanki. Subtelne wciąganie cię w obmawianie i szykanowanie współpracowników, znajomych przez wydawanie opinii i osądów. Dlaczego piszę subtelne? Bo gdyby było to oczywiste, nie dasz się w to wciągnąć, tak sądzą. Nasz tytułowy hejter stosuje osądy moralne, porównania, opinie o innych, wykorzystując regułę autorytetu, jedną z zasad wpływu społecznego, które wyróżnił Robert Cialdini. Polega ona na większej skłonności do posłuszeństwa osobom, które uważa się za autorytety. Nie ma powodu, abyś nie ufała. Przecież mówi to człowiek powszechnie szanowany, uznawany, z osiągnięciami, sukcesami. Te opinie imponują ci i powoli stają się twoimi opiniami. Kiełkują ci w głowie jak mantra. On to potwierdza, mówiąc: przecież sama tak mówiłaś, przecież tego właśnie chciałaś. W końcu wierzysz, że sama to wymyśliłaś. Jeśli choć przez chwilę czujesz się w takiej sytuacji nieswojo, masz poczucie niepokoju, wewnętrznej podświadomej niezgody, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wobec ciebie stosowana jest przemoc. Mnie zdarzyło się stanowczo odmówić obmawiania pracownika w tak zwanym zaufanym gronie szefa. To był początek końca mojej kariery w tej firmie. Wiedziałam to od razu, gdy tylko zaoponowałam. Tak jak od razu uznałam, że robię słusznie i do dziś zdania nie zmieniłam. Czasem takie są koszty. Nagroda? Patrzę w lustro i się uśmiecham do siebie, gdy tylko przypomnę sobie tę sytuację. Naprawdę warto. Sygnał trzeci. Pan obrażalski. Zmiana stosunku i zachowania wobec ciebie po tym, gdy asertywnie i z szacunkiem wyrazisz swoje zdanie, będące w sprzeczności ze zdaniem hejtera. Tutaj znów użyję słowa subtelna, co nie oznacza delikatna, a raczej ukryta niechęć. Jeśli mimo waszej deklaratywnej sympatii, wsparcia, w przypadku kiedy na przykład pracujesz jak należy, wyniki są ok, przy czym jednocześnie jesteś asertywna, tak w sprawach zawodowych, jak i prywatnych, otrzymujesz w zamian niechęć, odsunięcie na boczny tor, oznacza to małostkowość i brak profesjonalizmu. Jeśli zmienia się to w trwały i postępujący proces studzenia, osłabiania waszych relacji i twojej pozycji w celu ukarania cię, może to oznaczać, że jesteś obiektem przemocy. Sygnał czwarty. Opiekun i mentor. Hejter podważa twoje dotychczasowe autorytety, dewaluuje bliskie ci osoby, umniejsza twoim przyjaźniom, jednocześnie oferując w zamian swoją opiekę, przyjaźń i wsparcie radą. No to jest klasyka w związkach z tak zwanym narcyzem. Ale takie sytuacje zdarzają się także w życiu zawodowym. W związku z tym, że jest to bardzo delikatny grunt, bo dochodzi do dotykania twojej wrażliwości, hierarchii wartości bazowych, zasad, osobistych relacji, życiowych prawd, zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, że gdy ktoś cię szczerze ceni, szanuje i zwyczajnie lubi, nie będzie nigdy bezpodstawnie i od tak między Excelami lub na zakupach w ten sposób z tobą rozmawiał. Mnie zdarzyło się, że szefowa delikatnie i z troską podważała wiarygodność tego, co mówi mój mąż, przyjaciółka czy córka. To był mój drugi sygnał. Moja rada? Gdy poczujesz, że to właśnie nastąpiło, daj sobie czas, nie reaguj natychmiast, postaraj się na spokojnie przeanalizować rozmowę. Zastosuj metodę zapisz w roboczych. Spisz to, co usłyszałaś, poczułaś na kartce. Odłóż na dobę. Jeśli po dobie nadal czujesz, że została przekroczona granica, dotknięta została twoja intymność, tożsamość, więź z bliskimi, przyjaciółmi, a nie było gruntu do tego, powodu i twojej zgody, to jest to przemoc. Jeśli czujesz, że nic nie da rozmowa, nie chcesz konfrontacji i powiedzenia wprost, przynajmniej włącz tryb, ostrożnie obserwuj sytuację i nie idź w ten korytarz. Sygnał piąty, krytyk. Hejter oficjalnie w obecności innych pracowników, domowników deprecjonuje twoje osiągnięcia, poddaje pod wątpliwość twoje kompetencje, twoją reputację, podważa twoje decyzje, napuszcza na ciebie pracowników czy przyjaciół, a ciebie na nich. To nie jest tak, że przełożony nie może podejmować rozmowy o tym, jak widzi twoje działania, skuteczność, wszystko co ma wpływ na wyniki twojej pracy. Nawet powinien. Taka jego rola i ja doceniam szefów, którzy w sposób przyjazny, racjonalny, merytoryczny, pozbawiony emocji, przekazują pracownikom, co działa, a co nie. W mojej pracy kluczową sprawą zawsze była informacja zwrotna. To dzięki niej naprawiałam błędy, dojrzewałam zawodowo, rozwijałam swoje kompetencje, umiejętności, podnosiłam kwalifikacje. Ustalmy więc, że nie każde stwierdzenie faktu, że nie wykonałeś dobrze zadania, jest hejtem. Być może rzeczywiście coś poszło nie tak. Zanim podejmiesz decyzję, co z tym zrobić, wróć do początku i przypomnij sobie, jak odróżnić obserwacje od oceny i uczucia rzekome od prawdziwych. Tak w życiu osobistym, jak i w pracy ze studentami czy pracownikami wyznaję zasadę sukcesy na forum, niepowodzenia na osobności. To pozytywnie wpływa na morale zespołu i moje. Nie zawsze jednak tak było. Tytuł tego audiobooka, nie tym tonem, jest cytatem wprost z mojej burzliwej rozmowy z pewną podwładną przeprowadzonej wiele lat temu. To zdanie mam w uszach do dziś. Owa pracownica w odpowiedzi na moje głośne i szakalowe zarzuty stawiane na forum powiedziała stanowczo, nie tym tonem. I miała niezaprzeczalne powody ku temu. Do dziś jest to moja osobista czerwona flaga. Wyciągam ją z szafy, kiedy przyjdzie mi do głowy komunikować się jak szakal. W mojej karierze zawodowej na szczęście tylko raz doznałam, dziś nazwę to po imieniu, przemocy w tym obszarze. Byłam szefem jednego z działów. Doszło do konfliktu między mną a członkami zespołu. Dziś wiem, że takowego nie było, że nie wszyscy chcieli w tym uczestniczyć. Nie oceniam, bo wiem, jak trudno odmówić przełożonemu szakalowi. Otóż mój szef postanowił zorganizować tak zwany krąg naprawczy. Idea piękna, zresztą mocno powiązana z porozumieniem bez przemocy, które ja promuję. Tenże przełożony zdecydował, że posadzi mnie w kręgu z krzeseł z wszystkimi pracownikami działów, z którymi na co dzień miałam kontakt. Wspólnie wysłuchamy, dlaczego i o co mają do mnie pretensje, wprost i na forum poddamy krytyce moje działania. Na nieszczęście nas wszystkich szef nie zrozumiał idei kręgów i pominął dwa niezwykle istotne etapy. Krąg otwierający, mający na celu przygotowanie uczestników i niezależnego facylitatora oraz wprowadzenie ich w temat, to istotny i czasochłonny etap. Dodam, że do prawidłowego przeprowadzania kręgu naprawczego potrzebna jest też wiedza praktyczna, wiedza psychologiczna i ogromne doświadczenie. Krąg zamykający, ewaluacja, podsumowujący wyniki procesu i efekty realizacji zadań, to kolejny etap, który powinien być uwzględniony w tym działaniu. Mój osobisty hejter poprzestał jedynie na etapie krąg wspólny, będący spotkaniem wszystkich zainteresowanych sprawą. Zawstydzeni i wycofani, nieprzygotowani na to, co się wydarzy. Jedynie on się czuł jak ryba w wodzie. Każdy po kolei na głos miał powiedzieć, co mu we mnie nie pasuje i dlaczego ma ze mną konflikt. Reasumując, większość twierdziła, że w zasadzie nie ma zastrzeżeń do mojej pracy, a tym bardziej wyników. Także osoby, z którymi rzeczywiście nie miałam tak zwanego flow, nie zgłosiły konkretnych zastrzeżeń, raczej odczucia, ogólne wrażenia. Niektórzy odwrotnie uznali, że jestem konkretna, rzeczowa i dobrze im się ze mną pracuje. Jak to się mówi rzecz gustu, osobowości i oczekiwań? Wiem przecież, że nie jestem zupą pomidorową i nie każdy musi mnie zwyczajnie lubić. Mimo to wróciłam do domu smutna, wykończona, zniechęcona, czułam się przegrana i wykorzystana. Wtedy jeszcze ufałam szefowi, że tak ma być, że to ma sens i robię to dla dobra wszystkich, całej organizacji. Nazajutrz w rozmowie z przyjaciółką, zawodowym coachem, zwierzyłam się z tego, zanim mówiła. Po czym stanowczo kazała mi się puknąć w głowę i raz jeszcze pomyśleć, co ja sobie pozwoliłam zrobić. Nie pamiętam, ale wtedy chyba wzięłam dzień wolnego. Czułam się fatalnie fizycznie i psychicznie. Nie tylko ze względu na siebie, ale tych ludzi. Do dziś pamiętam ich niespokojne twarze, zmieszanie, uciekanie wzrokiem, poczucie gęstego dyskomfortu i zażenowania. Było mi nas wszystkich żal. Daliśmy się wkręcić w spiralę szklanej przemocy, ale wtedy jeszcze tego tak nie widziałam. Szef się o mnie troszczył, pytał jak się czuję, uzasadniał naukowo kręgi i to, że to było potrzebne. Stawiłam czoła, pokazałam swoją moc i jeszcze wyszło, że w sumie pracuje się ze mną okej. Teraz będzie tylko lepiej. Mimochodem wspomniał, że teraz ma ogląd, kto tutaj kłamie. Więc opłacało się. Ale komu? Jego strategią do dziś jest inicjowanie i zarządzanie konfliktem personalnym. Najmniej w moim pojęciu humanitarnym sposobem zarządzania organizacją, jaki znam. Teraz zauważ, jakie fizyczne i psychiczne koszty poniosłam, co i kiedy czułam. Wróć do definicji na początku tego audiobooka. Zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemocowiec wykorzystuje Twoją niewiedzę i ufność. Działa na fali autorytetu i Waszej przyjaźni. Nie ma powodu, żeby mu nie ufać. Opisany krąg, będący z założenia przyjazną, piękną i antyprzemocową inicjatywą, stał się narzędziem przemocy wobec mnie i reszty pracowników. Ja stałam się ofiarą nieudanego, ale jednak linczu. Oni katami bez zgody. Nikt nie wygrał. Nie było ewaluacji, ciągu dalszego. Pozostał niesmak, poczucie bezsilności i krzywdy. Moja propozycja? Banalna, ale działa. Słuchaj swojej intuicji. Pytaj, co dokładnie się wydarzy i po co. Nie bój się dociekać, sprawdzać efekty podobnych działań. Zapytaj, czy już szef takie rzeczy organizował i z jakim skutkiem. Zapytaj uczestników o opinię. To w końcu grzebanie w swojej głowie, duszy, w twoim ja. Zanim zgodzisz się na udział w takim lub podobnym eksperymencie i jesteś w tym przypadku daniem głównym, tym bardziej zadbaj o to, aby był prowadzony od początku do końca przez osobę doświadczoną, najlepiej z zewnątrz, niepowiązaną z organizacją zgodnie ze sztuką. Jeśli choć przez chwilę poczujesz, że coś nie gra, nie jest spójne z tobą, grzecznie odmów. Powiedz, że tego nie czujesz i zaproponuj inne formy zażegnania konfliktu. Znam naprawdę świetne alternatywy. Win-win. Sygnał szósty. Władca. Stawianie żądań. Jeśli szef wzywa cię na dywanik, nie prosi, a żąda, jak wspominałam na początku, to komunikuje się w stylu szakala. Jeśli rodzic, małżonek, partner mówi, masz to zrobić, wykorzystuje w ten sposób swoją przewagę i stawia mur władzy, pod którym posłusznie stoisz. Wydawałoby się, że to proste, by poprosić, a jednak nie umiemy prosić, nie lubimy prosić. Powszechnie uważamy, że proszenie jest oznaką słabości, braku autorytetu. Mówi się, nie proś się, miej honor. Dobry szef musi huknąć, aby był posłuch. I robota szła. Gdy pracownik się boi, to znaczy, że zna swoje miejsce w szeregu. Mylimy respekt, szacunek z lękiem, obawą i strachem. Kiedyś byłam szefem działu kontroli w jednej z sieci spożywczych. Nie była to praca, w której spełniałam się zawodowo. Pasował mi system pracy, bo był bardzo elastyczny. Byłam młodą i prawie samotną mamą, córka 1,5 roku, mąż marynarz, więc złożyło się idealnie. Grafik pracy zależał tylko ode mnie. Lubiłam jeździć samotnie po Polsce. W pewnym sensie był to dla mnie odpoczynek od bycia mamą na pełen etat. Jednak był też spory koszt. Moja zasadniczość i nieugiętość podczas przeprowadzanych kontroli ceniona przez zarząd była odbierana jako nieludzka i niehumanitarna przez pracowników. Byłam postrachem w podległych sklepach. Uważałam, że przepisy należy egzekwować bez względu na wszystko i żądać ich przestrzegania od innych. Kwestia bezpieczeństwa żywności i konsumentów były dla mnie priorytetem, więc każdy towar po terminie był ściągany z półek, a niestosowanie się do procedur odnotowywane skrupulatnie w arkuszu oceny sklepu. Wyniki były coraz lepsze. Sklepy rywalizowały między sobą, robiłam swoje i robiłam to najlepiej, jak wówczas umiałam. Więc skąd refleksja, że coś poszło nie tak? Dziś wiem, że nie na tym polega skuteczna, efektywna współpraca i komunikacja. Pracownicy nie dlatego stosowali się do procedur, bo rozumieli, że chodzi o bezpieczeństwo klientów, bo tak trzeba. Wypełniali obowiązki ze strachu przed wynikami kontroli. Stawiałam mury i żądałam. Gdy awansowałam w dość młodym wieku, mój tato gratulując zapytał: wiesz, córeczko, kim jest kierownik? Chrząknęłam z zaciekawieniem. Jeszcze nie dyrektor, a już świnia. Rubasznie odpowiedział i zarechotaliśmy. Pośmialiśmy się wspólnie z dowcipu, ale tak naprawdę wiele on mówi o naszym podejściu do władzy. Tak jesteśmy uczeni od dziecka, z pokolenia na pokolenie. Przemoc werbalną i niewerbalną traktujemy jako atrybut władzy, tak jak lekarz nosi stetoskop, adwokat togę, profesor okulary, szef ma prawo żądać. Moja przemocowość wynikała więc wprost z wzorców, jakie otrzymałam w domu, w szkole, w społeczności, w której dorastałam. Nie miałam dzisiejszej świadomości. Dlatego tak bardzo upowszechniam tę wiedzę, dzielę się nią, postuluję, aby już w przedszkolach i szkołach, choćby podstawowych, systemowo nauczano zasad porozumienia bez przemocy. Dzieci, ale i rodziców. To jest też moment, aby z całego serca przeprosić te osoby, które doznały ode mnie jakichkolwiek przemocowych zachowań werbalnych i pozawerbalnych. Przepraszam. Sygnał siódmy. Stylizacja na żyrafę. Umówmy się, że mając w sercu szakala przy jednoczesnym stosowaniu wyuczonych kwestii stylizujących komunikację na żyrafę, otoczenie cię nie kupi. Jeśli więc prosisz, bo tak przeczytałaś czy wysłuchałaś w tym audiobooku lub nauczyłaś się na kursie, a nie dlatego, że tak czujesz, masz przechlapane, na kilometr śmierdzi fałszem. To zjawisko bardzo często możesz zaobserwować w polityce. Widzisz polityka, pięknie i rozsądnie mówi, gestykuluje, uśmiecha się, ale coś nie gra. Znasz to? Zatem jeśli nawet perfekcyjnie udajesz żyrafę, i tak dla otoczenia będziesz niespójna i prędzej czy później przestaną ci ufać. Czasem niestety dla nich później. Osobiście znam szakala, który do dziś nie wychodzi z roli żyrafy i nawet osiąga sukcesy. Pytanie za jaką cenę? Mówi się, że każdy ma w sobie trochę dobra, trochę zła. O tym właśnie traktuje stara indiańska przypowieść. Pewien Indianin nauczał swe wnuki. W moim wnętrzu toczy się walka. To straszna walka. Toczy się między dwoma wilkami. Jeden z nich, czarny, reprezentuje strach, lęk, zawiść, żal, smutek, zazdrość, arogancję, chciwość, poczucie winy, użalanie się nad sobą, kłamstwo, urazę, fałszywą dumę, poczucie wyższości i poczucie niższości. Ja go nazywam właśnie szakalem. Drugi wilk, biały, ukazuje miłość, radość, zadowolenie, hojność, prawdę, życzliwość, zgodę, nadzieję, pokój, akceptację, chęć zrozumienia, wiarę i współczucie. Dla mnie to żyrafa. Ta walka odbywa się także wewnątrz was i we wnętrzu każdej innej osoby. Dzieci zadumały się na chwilę o tym, co usłyszały, po czym jedno z nich zapytało: dziadku, powiedz, który z tych wilków wygra? Na co stary Indianin odparł: ten, którego nakarmisz. Hejter karmi szakala, a ty kogo nakarmisz? Na koniec dnia. Gdy spojrzysz uczciwie w lustro i zobaczysz uszy szakala, nie martw się, ustaliłyśmy przecież, że większość z nas ma je w swojej szafie. Możesz łobuza na początek oswoić i udomowić. Poznać bliżej, poobserwować jak działa i z jakim skutkiem. Jak wpływa na ciebie i otoczenie. To pierwszy krok do twojej spójności, wewnętrznej zgody i szczęścia. Ja każdego dnia, wstając rano, patrząc w lustro, staram się karmić żyrafę i nie dokarmiać, oswoić i uspokoić szakala. W sumie to dobry zwierzak. Uczę się nowego rozumienia empatii, tego, czego nie umieli przekazać mi dorośli, gdy byłam dzieckiem. Mam świadomość, że wielu myśli o komunikacji bez przemocy i świecie bez hejtu, jak o mitycznej Atlantydzie. Tak jest skonstruowany od tysięcy lat świat, a na nim oparte systemy edukacyjne. Te kody kulturowe są jak tatuaże. Trudno się ich pozbyć. Przechodzą z pokolenia na pokolenie jak wygodny, skórzany fotel. Wiem też, że dziś, jak nigdy wcześniej, śmielej i głośniej możemy się temu przeciwstawić. Uczyć się żyć w empatii dla siebie i innych, bez rywalizacji, kar i nagród. Przekazywać dalej tę wiedzę i umiejętności. Mówią mi, że ja jedna świata nie zmienię. Odpowiadam, że wystarczy, że zmienię siebie, a mój świat będzie lepszy. Odpowiadaj tak samo, przestaną. Dziękuję Ci za ten czas, który spędziłaś ze mną. Wierzę, że choć trochę pomogłam w zrozumieniu, czym jest hejt i przemoc w komunikacji, jak rozpoznać je, reagować i bronić się zgodnie z ideą porozumienia bez przemocy. Tymczasem niech żyrafa będzie z Tobą. Ściskam Cię, Agata. W komplecie do tego audiobooka otrzymujesz e-booka i tak zwaną checklistę, w której będziesz miała podsumowanie tego, co dowiedziałaś się podczas lektury. Na pewno Ci się przyda. Wydrukuj i trzymaj w torbie. Gdybyś chciała pogłębić swoją wiedzę na temat komunikacji bez hejtu, znajdziesz moje szkolenia i kursy na stronie www.kobiecasprawa.pl. Teraz już wiesz, gdzie mnie znaleźć. Do zobaczenia!